Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Gościem pana gabinetu Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Osoba kierująca pracami
od tygodnia. Była pani prezes.
Ale była, tylko... ale prezesem do jestem
tak
zawsze.
Jest. To jak to kierowanie teraz będzie wyglądać? Kilka dni trzeba wybrać następcę z dwóch kandydatów. Trybunał będzie dalej funkcjonował?
Oczywiście Trybunał cały czas będzie funkcjonował. Dzisiaj jestem ostatni dzień, bo moja kadencja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego kończy się właśnie w dniu dzisiejszym. Także dzisiaj zamykam wszystkie sprawy. No i czekamy na decyzję pana prezydenta, który spośród przedstawionych przez Trybunał Konstytucyjny kandydatów wybiera przyszłego prezesa Trybunału.
W jakim stanie jako prezes i jako sędzia zostawia pani Trybunał?
W mojej ocenie w bardzo dobrym stanie. Ja tutaj od razu się odniosę do tych kwestii związanych z wyliczaniem statystyk. To nie jest do końca tak, że można porównywać jeden do jednego różne jakby okresy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Proszę pamiętać o tym, że w ciągu 8 lat, kiedy byłam prezesem Trybunału, aż 10 sędziów przyszło do Trybunału. Co to oznacza? To oznacza, że każdorazowo następuje wymiana referatów. Sędziowie sprawozdawcy przygotowują się do spraw i tak dalej. Mieliśmy też dość trudną atmosferę, ponieważ przez cały czas kwestionowano 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, całkowicie niesłusznie, bo zostali wybrani, a następnie odebrano od nich ślubowanie i podjęli swoje obowiązki. I przypomnę wszystkim, że prezes Rzepliński zaczął wypłacać im wynagrodzenia, a
przyznał
więc są
im biurka,
sędziami.
Gabinety.
Oczywiście, także tu jest jakby kwestia zamknięta, no ale jednak cały czas tutaj było szaleństwo. Przypominacie sobie państwo osoby różne, biegające w koszulkach konstytucja, różne wiece i manifestacje, gdzie powoływano się na konstytucję. Ja podczas żadnego z tych spotkań, tych wieców nie usłyszałam żadnego konkretnego artykułu Konstytucji, który zostałby naruszony przez Trybunał Konstytucyjny i przez ówczesny Sejm czy władzę wykonawczą. W związku z tym były to raczej takie propagandowe hasła. I też Trybunał, kolejna rzecz, nie był monolitem, w przeciwieństwie do poprzednich, gdzie jednak dużo szybciej udawało się osiągnąć konsensus i wydawać orzeczenia. Ten Trybunał dużo dłużej rozpoznawał sprawy, ponieważ ta jakby ten namysł i dyskusja nad kształtem orzeczeń, które zapadają, przypomnę, w 3-, 5- i 15- osobowych składach. W związku z tym trwało to znacznie dłużej. Ilość zdań odrębnych, jakie były do tych orzeczeń, pokazują, że jednak tej jednolitości, na którą ciągle się powoływano, nie było. Ja też nie ma takiej władzy. Prezes Trybunału ma jeden głos i on jest równoważny wszystkim innym, nie jest żadnym głosem przesądzającym. Także to jest jakby też kolejna kwestia. I wiele innych. Atmosfera, jaka była wywołana przez ówczesną opozycję wokół Trybunału Konstytucyjnego, też nie sprzyjała pracy. Proszę sobie przypomnieć, że 3 sędziów zmarła w czasie kadencji. Byli to sędziowie, którzy też dotykała ich ta koszmarna, można powiedzieć, kolokwialnie oceniając sytuację, ta walka i ta nagonka na Trybunał Konstytucyjny.
Lech Morawski, Henryk Cioch i Grzegorz Jędrejka.
Tak, wybitni prawnicy, świetni ludzie. Dla nich to był problem. Ja tylko przypomnę, że profesor Lech Morawski doświadczył nagonki takiej, można powiedzieć, fizycznej. Jak wyszedł z Trybunału, szedł na drugą stronę ulicy do swojego mieszkania, to dziennikarze za nim biegli aż do samego wejścia do mieszkania. To proszę sobie wyobrazić, jak się czuł ten człowiek. I to jeszcze biegli z takimi hasłami, które nie tylko był to dyskomfort fizyczny, ale też dyskomfort psychiczny.
Presja była duża, 9 lat. Wyrok, który chyba także pani prezes pamięta, na pewno jest powszechnie pamiętany, czyli aborcja. Rok 20.
Tak.
Sprawa kluczowa dla pani kadencji. To będzie to, co zostanie opisane w historii prawodawstwa, w historii Trybunału jako najtrudniejszy wyrok za pani kadencji.
Wydaje mi się, że było więcej takich orzeczeń. Oczywiście z perspektywy ochrony praw człowieka, czyli tego przepisu o godności człowieka, bardzo, bardzo ważny wyrok fundamentalny. Natomiast, ale to był wyrok, który był tylko kontynuacją już wcześniej, wcześniejszego orzeczenia, które zapadło w Trybunale Konstytucyjnym, jeszcze kiedy tutaj przewodniczył Trybunałowi pan profesor Zoll. Natomiast no myśmy, zapomina się o tym, wydali na przykład fundamentalne orzeczenie w kwestii ochrony, jakby wskazania na istotę wynikającą z naszej konstytucji, istotę związaną z suwerennością państwa polskiego i jakby tego, tej nadrzędności konstytucji nad prawem europejskim. To był fundamentalny. On się bardzo szerokim echem odbił nie tylko w Europie, ale i na świecie. Mieliśmy wiele sygnałów, nawiązywano do tego orzeczenia. To było rzeczywiście niezwykle ważne orzeczenie. Natomiast jeśli chodzi o aborcję, no to była kwestia taka, że można i Trybunał wydał orzeczenie czysto merytoryczne, natomiast po tym orzeczeniu no tak jakby nie poradzono sobie z tym, bo jakby społeczeństwo uległo narracji, która została wprowadzona. Po pierwsze, że nie ma, że aborcja jest niemożliwa w Polsce, co jest całkowitą nieprawdą. Zupełnie pomijano ten przepis, który mówi o tym, że w pierwszej kolejności trzeba spojrzeć i zadbać o zdrowie i życie kobiety. I ono jest najważniejsze. Dokonuje się wtedy jakby wyboru między dobrem, tym związanym z życiem i zdrowiem kobiety, a życiem i zdrowiem dziecka. Więc to są rzeczy, to była rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, ale ona związana była właśnie też z tą narracją, z tym charakterystycznym. Funkcjonujemy w ponowoczesnym świecie, w którym narracja staje się tym wyznacznikiem. Prawda nie ma żadnego znaczenia, prawda jest po prostu marginalizowana, natomiast narracja stanowi punkt odniesienia. No i to jest...
Pod względem wyroku prawnego nie ma pani prezes wątpliwości, że wówczas musiało zapaść takie, a nie inne.
Musiało zapaść... Oczywiście, proszę państwa, to jest oczywiste i to w ogóle nie ma co nad tym dyskutować. Kwestie, czy Trybunał mógł, nie mógł. To był już drugi wniosek. Przecież w pierwszym poprzedniej kadencji taki wniosek wpłynął. Trybunał nad tym wnioskiem się pochylił. Nie zdążyliśmy orzec w pierwszej kadencji. Nastąpiła dyskontynuacja i wniosek został ponownie złożony. To znaczy, że jednak ci, którzy składali, uważali, że on jest bardzo ważny, a Trybunał był w trakcie pracy. W związku z tym to orzeczenie zapadło i to był moment, i to był nie był jakiś szczególnie wybierany i tak dalej. Po prostu był moment, kiedy był konsensus, kiedy sędziowie większością podjęli taką decyzję. Też były zdania odrębne do tego orzeczenia. Także tutaj są kwestie, jeszcze raz mówię, no nie ma takich orzeczeń, które nie powinny zapaść. Jeśli sędziowie decydują się na orzeczenie, to znaczy ono powinno zapaść.
Trybunał Konstytucyjny ma kluczową rolę w polskim systemie. Tak jest, zresztą podobnie jak w innych systemach, w demokracjach zachodnich, tak jest opisany, że strzeże zapisów prawa, jest być może najważniejszym hamulcowym dla rządu. Poza
nie tylko
prezydenta.
Rządu, ale też ustawodawcy, bo to mamy różne
rządu,
różnego...
Tak, ale tej połączonej władzy ustawodawczej.
I wykonawczej.
Które się w praktyce zbiegają w jednym ręku
tak,
często.
No tak, usadowienie i jakby określenie w konstytucji pozycji Trybunału Konstytucyjnego jest jednoznaczne.
W tej chwili wypełnia swoją rolę Trybunał jako ten strażnik konstytucji.
Trybunał wypełnia w 100% swoją rolę. Nie wypełniają tej roli władza wykonawcza i ustawodawcza.
Dlaczego?
No to trzeba zapytać władzę wykonawczą i ustawodawczą, dlaczego władza, której na sercu tak bardzo leżała konstytucja i tak bardzo walczyli o tą konstytucję, o tą praworządność i tak dalej, dlaczego nagle w momencie, kiedy mają możliwość kreowania przepisów, mają możliwość wykonywania jakby sprawowania urzędu, dlaczego naruszają w sposób oczywisty konstytucję.
21 orzeczeń Trybunału jest nieopublikowanych.
Zgadza się. One są publikowane na stronie Trybunału Konstytucyjnego w innym trybie. Tu przypomnę też właśnie wracamy do historii. Profesor Safian, kiedy w którymś momencie nie publikowano dwóch orzeczeń i to zupełnie jakby Potem w końcu to orzeczenie zostało opublikowane. Inna była podstawa kwestionowania. Mówił jasno, że nie może być takiej sytuacji, żeby orzeczenia były niepublikowane. Do tego powiedział, że orzeczenie jakby zaczyna, staje się powszechnie obowiązujące i jest niepodważalne już w momencie, kiedy Trybunał ogłasza na sali Trybunału. Także no niestety sytuację mamy bardzo skomplikowaną. Mam wrażenie, jakby pani kierująca Rządowym Centrum Legislacji nie rozumiała swojej roli w tej całej sprawie, że narusza, że jest to delikt prawny, narusza prawo w sposób oczywisty, natomiast no już też pozostałe czynniki powodują.
Ale to pani urzędniczka jest, myślę, tylko trybikiem w maszynie, że decyzja zapada przecież nie u niej na biurku, tylko u pana premiera, bo to on chyba odpowiada za to, że uznała obecnie koalicja rządząca, że po prostu Trybunału nie ma, że go wyłącza, że wyłącza ten kluczowy bezpiecznik, bo mu nie pasuje.
Tak, to jest taki, to jakby wracamy do tej koncepcji, która miała miejsce w 2015 roku, kiedy wszystko wskazywało na to, że nastąpi zmiana władzy, kiedy zmienił się prezydent, postanowiono jakby zablokować Trybunał. I to jakby mamy teraz kontynuację tego, jest pomysł, jak nielegalnie, w sposób oczywiście nielegalny, bo to, proszę państwa, nie dotyczy w żaden sposób jakichś interpretacji, przepisów i tak dalej. Tu nie ma interpretacji. Jeśli mamy konstytucję, która jasno mówi, że orzeczenie staje się, jeśli konstytucja nadaje temu, tej publikacji taki techniczny charakter, że one jakby niezwłoczność jakby podjęcia decyzji. Jeśli konstytucja mówi, mówimy teraz o wynagrodzeniach, którymi również próbuje się teraz manipulować i niszczyć Trybunał. Jeśli konstytucja mówi, że sędziemu gwarantuje się wynagrodzenie i warunki pracy adekwatne do pozycji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy ktoś, kto uchwala budżet bez środków i mówi wprost eksplicite, że nie będziemy wypłacali sędziom wynagrodzeń, no to narusza wprost przepis konstytucji i nie da się tu w żaden sposób tego
interpretować.
A do budżetu
jeszcze przejdziemy, do tego, że Donald Tusk i politycy koalicji centrolewicowej, koalicji rządzącej mówią, nie ma Trybunału, naszym zdaniem. On nie funkcjonuje, więc jego orzeczenia, jego wyroki nie będą publikowane, nie będą uznawane przez nas.
No to jest kolejna sprawa, no to jest właśnie to, o czym mówiłam, tej narracji, nie? Żyjemy w takim świecie, gdzie ta narracja staje się, jakby staje się najważniejsza. To jest zagrożenie, dlatego, że powstaje anarchia prawna w Polsce, jest naruszana w sposób oczywisty praworządność. Proszę państwa, jeśli Komisja Wenecka, która miała tutaj przyklepać działania niepraworządne pana profesora Bodnara, mówi nie, nie, nie. Są takie elementy, co do których absolutnie nie zgadzamy się.
To jest status sędziów, chociażby
tak,
Trybunału.
Że nie można wygaszać kadencji, że trzeba orzeczenia publikować. Można dopisać, tam stwierdzają, ale jednak trzeba publikować. To już pokazuje, że ta działalność władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej jest po prostu całkowicie bezprawna.
Dobrze, ale jeżeli Donald Tusk nie publikuje dwóch, tylko 21 orzeczeń, jeszcze poprzednie były też publikowane z różnymi adnotacjami, one nie wpływają na treści, na wagę prawną wyroku, tak. Rzecz jasna. Są pewną publicystyką, no ale jednak są dodawane. To na co się naraża Donald? Znaczy, jaka jest sankcja karna za to, że polityk, nawet najważniejszy, nawet premier, nie wywiązuje się
Trybunał
z...
Trybunał Stanu.
Po prostu?
Tak.
Znaczy,
oczywisty, w sposób oczywisty naruszanie konstytucji.
Czyli te działania, zdaniem pani prezes, jako cały czas jeszcze sędziego, dzisiaj cały czas, ostatni dzień sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co robił bez...
Za uniemożliwianie funkcjonowania konstytucyjnego organu władzy, tak. Tu nie mówimy o jakichś takich wewnętrznych, innych kwestiach i tak dalej, ale jakby naruszenie fundamentu ustroju Rzeczypospolitej, bo można się spierać, można co do różnych przepisów, można mieć różne koncepcje co do uchwalanych przepisów i tak dalej, ale nie można w sposób oczywisty i jawny naruszać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Bo, a to robi Donald Tusk obecnie.
No tak, jest pełen świadomości, bo oni przecież cały czas zarzucali nam, że tutaj też Trybunał narusza Konstytucję i tak dalej. Także niestety, ale mamy taką bardzo trudną sytuację i mój apel do wszystkich, którzy do władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, żeby zatrzymali się. I też do władzy częściowo sądowniczej, bo też niektórzy sędziowie jakby nie rozumieją, że są niezawisłymi, niezależnymi sędziami.
władza na różne sposoby stara się nie uznawać albo nie zauważać Trybunału. Mówiliśmy o drukowaniu wyroków, to chyba najważniejsze, ale są też istotne elementy. Budżet na przykład. Jest poprawka poselska radykalnie ograniczająca finansowanie Trybunału.
Zgadza się. I to jest poprawka, która uderza w cały Trybunał. No przede wszystkim właśnie w ten sposób szuka się, ja takie mam wrażenie, że cały czas szuka się pomysłu, jak zniszczyć ten Trybunał, jak go przyjąć, ukształtować na nowo. I ja jestem zdumiona, że wszystkie autorytety prawnicze godzą się na to, że im to odpowiada, że nie widzą tego oczywistego naruszania prawa. Także w kontekście na ten budżet, który został uchwalony, to senatorowie powinni spojrzeć w kontekście opinii Komisji Weneckiej, bo jeśli Komisja Wenecka powiedziała, że nie można wygasić kadencji sędziego, to oznacza, że nie można zabrać budżetu, czyli nie można zabrać pieniędzy. I tutaj te opowieści pana wiceministra Myrchy, żenujące, który mówi, że wylicza, że ile też wyroków wydał sędzia i tak dalej, to znaczy, że w ogóle nie rozumie funkcjonowania Trybunału. To tak jakby byśmy powiedzieli, że jeśli poseł nie złożył 100 interpelacji, to wynagrodzenie mu się nie należy. Właściwie powinien zrzec się mandatu.
Donald Tusk jest na mnie niż powiek głosowań, więc pytanie, co z uposażeniem premiera w takim wypadku tym poselskim, skoro na mnie niż powiek głosowań się w Sejmie pojawia. Pani prezes, pani sędzio Julia Przewska naszym gościem. Trochę o budżecie. Jeżeli ta poprawka przejdzie, to co się wówczas stanie z Trybunałem? Sędziowie pozostaną bez uposażeń, a Trybunał bez pensji dla sekretarek, dla całej administracji.
No to jest też tak, że to pozornie się mówi, sędziowie nie dostają pieniędzy, ale przecież istotą funkcjonowania Trybunału są sędziowie. W związku z tym, w momencie, kiedy sędziowie przestają, nie wiem, orzekać, przestają funkcjonować, no to cała obsługa też. Także to jest uderzenie we wszystkich. To jest takie nieliczenie się z każdym, bez względu jakby szukanie rozwiązania dla realizacji swoich celów, bezwzględne, bez patrzenia na innych. Takie po prostu myślenie tylko w kategoriach my, tu i teraz.
Jeszcze jeden jest sposób na to, żeby Trybunał przestał pracować, przestał funkcjonować, przestał kontrolować władzę ustawodawczą i wykonawczą.
A ja uważam, że Trybunał będzie funkcjonował i jest, to znaczy...
Dopóki tam będą sędziowie.
Tak, będzie funkcjonował.
No dobrze, ale...
Bez względu na wszystko.
No ale jak już się wszystkim kadencje pokończą, a Sejm nie wybierze...
No to jest inna sprawa.
To jest też inny kierunek wygaszenia. Teraz o tym powiedzmy. W tej chwili w Trybunale stało się 13 sędziów.
Nie, teraz będzie 12, ponieważ trójka odchodzi. Czyli od jutra będzie 12. Trójka odeszła.
Czyli już pełnego składu tego ustawowego nie uda się zebrać.
No ten minimalny to jest 11 sędziów, czyli jeszcze będzie. Ale już w kwietniu odchodzi sędzia. To był między innymi powód, dla którego, o czym się tak głośno mówi, zrzekłam się w którymś momencie, jakby można powiedzieć w cudzysłowie w ostatniej chwili, zrzekłam się stanowiska prezesa, ponieważ wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym, wpłynął wniosek prezydenta dotyczący właśnie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, skandalicznej ustawy i w związku z tym, że mogę to powiedzieć, ponieważ już w tej sprawie nie będę orzekała, ale już nie wchodząc w szczegóły, i nie uprzedzając jakby orzeczenia Trybunału, powiem tylko tyle, że miałam taką nadzieję, że może uda nam się jeszcze rozstrzygnąć w tym takim no, 13-osobowym składzie, kiedy zauważyłam, że jednak nie zostaną wybrani sędziowie, bo tak to cały czas myślałam, że będą wybrani sędziowie, że będzie można orzekać. Dziwię się, że nie wybiera się sędziów, przecież gdyby weszli do Trybunału, gdyby weszły osoby jakby z, jak twierdzą, z apolityczne, no mogłyby zobaczyć, jak funkcjonuje Trybunał i przekonałyby
się. Ale tego nie chce obecna większość i dąży
oczywiście
do jakiegoś formuły resetu i przejęcia Trybunału szybciej, niż by to wynikało z prostego kończenia się kadencji i wybierania nowych
tak,
członków.
Bo cały zamysł, bo tutaj to jest jakby naruszenie też konstytucji, naruszenie tego, bo cały zamysł twórców naszej konstytucji był taki, i to wynika z tego, że jest jakby ta zmiana, ta fluktuacja kadrowa, która nie wiąże się z zakończeniem kadencji Sejmu, Tylko, że właśnie w Trybunale są osoby z różnych, można powiedzieć, środowisk, w różny sposób wybrane.
Stąd
przy różnej większości.
Kadencja.
Tak, tak. I ona po prostu, to taki był zamysł, bardzo słuszny. No ale ten 2015 rok, to był ten moment, kiedy próbowano jakby ten zamysł zburzyć. Czyli ten 2015 rok to była próba zburzenia konstrukcji konstytucyjnej dotyczącej Trybunału.
Ale w sumie pomysł jest banalnie prosty. Jeżeli nie chce mieć Trybunału, nie chce mieć kontroli, to nie wybierajmy przez jakiś czas kolejnych sędziów i tym samym tak. Trybunał będzie tracił kolejne możliwość orzekania w kolejnych ustawowo zapisanych składach.
Czyli po prostu odkładamy...
Banalnie proste.
Tak, odkładamy konstytucję, czyli można powiedzieć, ci, którzy do tego doprowadzają, mówią tak, w Rzeczpospolitej Polskiej konstytucja obowiązuje tylko wówczas, kiedy jest nam przydatna. Jak jest nam nieprzydatna do tego utrzymania i sprawowania władzy, to wtedy konstytucję odkładamy.
Ale ten prosty trik jest zgodny z prawem. Sejm może uznać, że mu się Trybunał nie podoba, no stąd nie wybiera sędziów.
Może uznać tylko, zmieniając konstytucję. I zmiana konstytucji tylko umożliwi zmianę pozycji Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast dopóki obowiązuje konstytucja, to ona jest tym najważniejszym prawem Rzeczpospolitej. A uchwały Sejmu nie są żadnym źródłem prawa. To są po prostu uchwały, to jest prawo wewnętrzne i nie ma tutaj, zresztą Trybunał to potwierdził swoim wyrokiem, ale dla każdego studenta jest to prawa, jest to oczywiste.
To już trochę kończąc, jak będzie wyglądało wybieranie pani następcy, na ile jest tak, że uda się to, no w tej chwili pani kieruje cały czas pracami jako sędzia, najstarszy stażem kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent kiedy powinien podjąć decyzję, żeby ta ciągłość była zachowana?
Prezydent zapowiedział podczas swojej wizyty bodajże na Litwie, że uczyni to oczywiście jak najprędzej, jak najszybciej. No i w tej chwili czekamy na decyzję pana prezydenta.
Dwóch kandydatów udało
się. Dwóch kandydatów. Było więcej, był ten, ale jakby to...
Ponad pięć głosów uzyskał
jeden kandydat.
Sędzia Sochański i sędzia Święczkowski.
Nie, sędzia Święczkowski mniej, ale jako druga osoba wszedł na tą listę wyborczą.
Tak,
na biurko pana prezydenta, który tutaj podejmuje decyzję.
Uda się utrzymać funkcjonowanie Trybunału? Przejdziemy przez ten kryzys?
Ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak, że każdy z sędziów, każdy z tych kandydatów moim zdaniem jest w stanie i stanie na wysokości zadania i moim zdaniem utrzyma Trybunał Konstytucyjny i stworzy jakąś zaporę przeciwko bezprawnym, niepraworządnym działaniom zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.
A może warto zrobić okrągły stół? W piątek gościem Poranka Wnet był pan poseł Michał Gramatyka, też prawnik z wykształcenia, doktor nauk prawnych. I on mówi, ja teraz nie mam dobrego pomysłu, muszą się spotkać wielkie głowy i w ramach okrągłego stołu rozwiązać spór.
Okrągły stół nie kojarzy się dobrze, a rozmowy mogą być tylko pod warunkiem, kiedy obie strony traktują się poważnie, nie obrzucają się epitetami, nie prowadzą jakiejś nagonki, nie prowadzą jakichś, można powiedzieć, poza kulisowych gier i działań przeciwko drugiej stronie, czyli swojemu rozmówcy i kiedy wzajemnie się szanują i szanują obowiązujące prawo. Wtedy można rozmawiać i można też zmieniać konstytucję i obowiązujące przepisy. Ale wszystko musi się dziać w sposób cywilizowany i zgodnie z obowiązującym prawem. Czyli tak, żebyśmy żyli w państwie praworządnym.
Mówiła Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, obecnie sędzia organizujący i prowadzący pracę tego Trybunału.
Dziękuję bardzo, dziękuję panie redaktorze, a wszystkim państwu chciałam bardzo podziękować, tym, którzy mnie wspierali, tym, którzy byli neutralni, a może nawet krytyczni i tych, którzy byli wobec mnie niegodziwi z prośbą i apelem, aby kolejnemu prezesowi dali spokój i dali możliwość funkcjonowania. Dziękuję państwu bardzo.
Julia Przyłębska, dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu 8:40. Za chwilę kolejny gość. A my jeszcze raz zajrzymy do dorobku Ireny Santorum.